się może zdarzyć. Tak? Ale wiesz co, jest ten, ale dobra, jest ten budżet, to jest przyszły budżet, to tak? Bo że ona w tym roku płatność dokonała i nie wiem teraz na jakim sama dokonała, jako Joanna Sierra, tak? Trochę więcej osób w panelu. To może zacznijmy, to ja już Państwa był studiami po dyplomie, bo ja sam chciałem się zainteresować samorządowymi. To mam osoby z samorządów, to i uznaki już przekazuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę. To katedra mojej katedry. Ale będzie pan minister, to jest tak. Czy będzie pan minister? Dobrze, proszę Państwa, to rozpocznijmy to nasze, tę naszą samorządową rozmowę. Jeżeli będziecie Państwo się chcieli włączyć, jak Państwo widzicie, mieliśmy mieć szerokie grono dyskutantów, panelistów, ale na razie jesteśmy w trakcie negocjacji. Ale myślę, że w małym gronie też ta nasza rozmowa będzie przebiegała w sposób interesujący, będzie prowadzona. Na razie gościmy panią wójt, wójt gminy Michałowice pod Warszawą. Gmina, która w rankingu, tak, dla gmin wiejskich, rozumiem, zajęła miejsce. Pierwsze, tutaj, w przygotowanym rankingu, także właściwa osoba na właściwym miejscu. A...
Ranking finansowy samorządu. Ten ranking, który...
Tutaj forum, tak, forum. Tego naszego forum.
Czyli prowadzone, przygotowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich przy współpracy...
Przygotowuje dokładnie Uniwersytet Wrocławski. Nie, dokładnie Uniwersytet Wrocławski to jest takie przedsięwzięcie, które tak naprawdę, na którym prace trwają cały rok. W książeczce, w raporcie Państwo raczej nie znajdziecie tego, to nie jest element raportu. Natomiast gdybyśmy chcieli wejść na stronę Instytutu Studiów Wschodnich, bo ja w czerwcu miałem okazję prowadzić debatę na ten temat, to wtedy było ogłoszenie wyników i będzie sobie można tam te wyniki i krótki raport podsumowujący znaleźć. Także Instytut Studiów Wschodnich i tam będą wyniki tego raportu dla wszystkich gmin.
Blisko 20 tysięcy.
Nie, 120 tysięcy, to przesadziliśmy.
20, blisko 20.
Prawie 20 tysięcy, ale jeszcze mieliśmy, szczerze mówiąc, radość tego, bo ja jestem z tej samej gminy.
To prawda i powiem jeszcze, że ta gmina miała wyjątkowe szczęście, bo miała też dobrego przewodniczącego Rady Gminy.
Ale to było
X lat temu, tak, no, ale no nie odżegnął się od tego. I to był ten pan, tak.
Słuchajcie państwo, pani wójt pierwszą kadencję, ale już z takim doświadczeniem, bo to przedłużona kadencja, kto wie, czy ta kadencja jeszcze dłużej nie potrwa. A ja nazywam się Jacek Sierak i w Szkole Głównej Handlowej kieruję Katedrą Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego. Słuchajcie państwo, to, od czego chcielibyśmy zacząć, a za chwileczkę będzie pewno prezentacja, to jest coś innowacyjnego, co przygotowaliśmy w Szkole Głównej Handlowej, mianowicie wskaźnik aktywności rozwojowej samorządów. Taki WARS. Jeżeli państwo w gminie braliście udział w tym, bardzo dziękujemy, zapraszamy do kolejnej edycji. A więc mamy taki barometr tego, czego spodziewamy się w samorządach na najbliższe pół roku. Badamy innowacyjnie, badamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, przepraszam, takie słowo badamy. Mamy taką inicjatywę mojej katedry, Centrum Przedsiębiorczości, tutaj pan Kamil jest i transferu technologii i jeszcze kolega Mirosław Czekaj, który jest pracownikiem naszej uczelni, jednocześnie skarbnikiem miasta Warszawy i we współpracy, jak państwo widzicie, ze związkami samorządowymi przygotowaliśmy pierwszy raport obrazujący nastroje samorządów. Jeśli mówimy o tym, że słyszałem, że to się nie chce zmieniać, a to jest naprawdę prawda. Dobrze, wskaźnik to jest taki algorytm. Wartości mamy od minus 1 do plus 1. Minus 1 najgorzej, plus 1 najlepiej. I mieliśmy takich kilka pytań, które zadawaliśmy. Ich było 7. Tu państwo będziecie widzieli wykresy w tym zakresie. Jak widać, odpowiedzi respondentów dotyczących inwestycji usług, zatrudnienia, opłat, zadłużenia i dostępności środków na rozwój. Pierwszy odczyt wskaźnika to jest czerwiec 2023 i poziom tego wskaźnika, jak państwo widzicie, jest 0,187. Co to oznacza? Nie jest na minusie, a więc można powiedzieć o optymizmie albo bardzo umiarkowanym optymizmie. Badaliśmy różne jednostki samorządu terytorialnego. Naszymi respondentami były i gminy z podziałem na ich rodzaje. No i znowu tu się niestety nam zacina. O, teraz będzie dobrze. Niestety działa to z bardzo dużym opóźnieniem. Słuchajcie państwo, to ja już tak będę mówił, bo ja znam wyniki tego badania. Już tak? No niestety. Pojawia się bardzo. O, dobrze. Zobaczcie państwo, że te wyniki są bardzo zróżnicowane. Generalnie poziom zawyżają województwa. Czyli województwa patrzą na przyszłość możliwie optymistycznie. Zapytamy się dlaczego. Być może dlatego, że najmniej tych takich usług bezpośrednio dotyczących mieszkańców i inwestycji im dedykowanych realizują. Później mamy gminy wiejskie. Ich jest najwięcej w Polsce. I tutaj ten optymizm, który występuje, on wynika chyba z tego, że wiele programów i środków właśnie zostało dedykowanych tym jednostkom. To różnego rodzaju takie wsparcie dotacyjne, na które te grupy samorządów liczą na utrzymanie tego trendu. Niższe wskaźniki miejsko-wiejskie, powiaty, które generalnie mają taką bardzo ograniczoną autonomię finansową, bardzo słabe wyniki dla gmin, dla miast na prawach powiatu, i dla gmin wiejskich. I miejskich, przepraszam. To jest szczególnie niebezpieczne, jeżeli mówimy o procesach rozwoju, jeżeli mówimy o możliwości pozyskiwania środków także unijnych, miejmy nadzieję, że one pojawią się, bo co? Bo to są podmioty, które są w stanie wygenerować własny wkład, własny potencjał we współrealizowaniu tych projektów. I to jest być może warunek tego, byśmy na to zwrócili uwagę. Jeżeli nie będzie poprawy sytuacji, jeśli mówimy o generowaniu potencjału rozwojowego, to być może środki unijne już nie będą dla polskich samorządów. A to największa grupa... Myśmy to badanie w pierwszej połowie tego roku prowadzili. On był w czerwcu ogłoszone wyniki. Jak sobie Państwo wpiszecie WARS, to tam będą wszelkie szczegóły. My daliśmy tylko kilka tutaj wykresów. Proszę zwrócić uwagę, to się przenosi na inwestycje. Słabo przyszłość widzą miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie i miejskie. Znacznie lepiej województwa, które liczą na wsparcie takie bezpośrednie, gminy wiejskie. O dziwo troszkę te powiaty optymistycznie patrzą na przyszłość. Mamy usługi. Tutaj nie zakładamy tego, że te usługi, jakość ich spadnie. Ale znów, jeżeli patrzymy na możliwość realizacji zadań i te trzy strony dochodowej, czyli spadek dochodów budżetowych, choćby wynikający z tych zmian regulacji PIT-u, tak? Czy też z określonego rozdawnictwa pieniędzy, to najmniej optymistycznie znów na przyszłość patrzą miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, najbardziej optymistycznie województwa, chociaż jak my robimy prognozy budżetowe, to niestety ten optymizm województw wydaje się mocno, mocno przesadzony. Zatrudnienie, nie należy się liczyć z tym, że to zatrudnienie będzie na wyższym poziomie. Co więcej, jak Państwo widzicie, znaczna część myśli o stabilizacji. Część jednostek obawia się tego, że po prostu nie będzie w stanie utrzymać istniejącego zatrudnienia na tym poziomie, który mieliśmy w pierwszej połowie roku. Taryfy i opłaty, no tu widać jedno. Samorządy nie zamierzają dalej oszczędzać swoich mieszkańców, jeśli chodzi o tę stronę finansową. Po prostu brakuje środków w budżetach. Jeżeli mamy realizować zadania, mamy wysoką inflację, wszyscy zamierzają podnosić i podatki, i stawki opłat. W najmniejszym stopniu powiaty, ale tam akurat mały zakres zadań. Tu zobaczcie Państwo, że starają sobie to przede wszystkim miasta na prawach powiatu rekompensować. Zadłużenie. Tu z kolei, jak widać wyraźnie, samorządy zadłużają się. Dotąd robiły to bardzo racjonalnie. Przede wszystkim mieliśmy ten zwiększony efekt bazy ekonomicznej dzięki realizacji inwestycji. Przyszłość, miasta na prawach powiatu w olbrzymim stopniu widać zależność od długu, gminy miejskie, także powiaty, ale pamiętajmy, że tu mówimy o zdolności i w rozumieniu prawnym, a więc indywidualny wskaźnik zadłużenia i ramy ustawy o finansach publicznych, ale także w rozumieniu ekonomicznym. A więc pytanie, jak ja dzisiaj zaciągam dług, czy będę go w stanie spłacić? Zwłaszcza jeżeli powstaje infrastruktura, która w przyszłości będzie generowała koszty. I zobaczcie Państwo, ostatni może slajd, zanim przejdziemy do dyskusji, to jest, jak widzimy, możliwości pozyskania dodatkowych środków na rozwój. Województwa, gminy wiejskie, one nie liczą na środki unijne, ale liczą dalej na to wsparcie krajowe. Tutaj słowo transparentność to jest takie słowo, które jest chyba młócone w różnych przekrojach, o tak powiem. I znów gminy miejskie, wiejskie, gminy miejskie, gminy, miasta na prawach powiatu, znów te szanse na pozyskanie środków zewnętrznych widzą bardzo mało optymistycznie. To jest nasz pierwszy od czerwcu. Badanie mamy cykliczne. Wszystkie samorządy zapraszamy do współpracy. Dostaniecie Państwo wszyscy, bo poprzez związki każda jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje ankietę do wypełnienia. Trwa to dosłownie 10 minut, albo może nawet 7, bo jest 7 pytań. Zobaczymy, jaki będziemy mieli odczyt na koniec tego roku. Pierwszy jest bazowy. Ważne jest, jakie będą odczyty następne. Porozmawiajmy sobie, Pani Wójt, w takim razie troszeczkę o sytuacji samorządów, jeśli można, bo samorządy one realizują bardzo ważny zakres zadań publicznych. Te usługi bieżące, ale także finansują procesy rozwoju. Gmina taka jak nasza, ona pewno sobie poradzi. bo ma bogatych mieszkańców, ma wiele firm, tak? I jesteśmy w stanie ten potencjał wygospodarować. Ale jeżeli mówimy o zjawiskach zewnętrznych, tej niestabilności, mówimy o pandemii, później mówimy o wojnie w Ukrainie, później okazuje się, że ten system prawa samorządowego jest też niestabilny, bo na przykład ktoś nam zmienia nagle stawkę podatku, albo na przykład wczoraj, czy tam kilka nie tak dawno okazuje się, że sprzedaż pierwszego mieszkania to już bez podatku od czynności cywilnoprawnych, a czy ktoś myśli o tym, żeby zrekompensować te ubytki? Przecież zadania są te same, rosną koszty energii. Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
Radzić sobie w sytuacjach trzeba tak, że przyglądać się wydatkom, zwłaszcza bieżącym, i naprawdę się im przyglądać, mając oczywiście w pamięci, że wydatki bieżące to jest jakość życia mieszkańców i że mieszkańcy niespecjalnie kochają zmiany na niekorzyść. Ale trzeba to robić, trzeba po prostu przyglądać się wydatkom bieżącym i trzeba dobrze planować inwestycje. Ja wychodzę z takiego założenia, że inwestycje trzeba planować na teraz oraz kilka lat do przodu, czyli nie budować wielkich projektów, które nie wiadomo, czy będą w sytuacji, która jest bardzo zmienna, bo świat jest bardzo zmienny, potrzebne, tylko po prostu patrzeć realistycznie na to, czego potrzebujemy i starać się znaleźć źródło finansowania na realizację takich inwestycji. Ja też powiem, że jak biorę udział w takich panelach, to zawsze z taką dużą dozą pokory, bo gmina Michałowice to jest gmina pod dużą aglomeracją, pod metropolią warszawską. Nasze granice zaczynają się 10 kilometrów od Pałacu Kultury i nasi mieszkańcy to są ludzie, którzy głównie mieszkają w Warszawie, więc nasze problemy i to, jak my sobie radzimy, to są zupełnie inne problemy niż problemy metropolii, miast, a nawet miejscowości, które są z dala od takich dużych jednostek centralnych i nie mają takich mieszkańców jak nasza gmina. I kiedy jest sesja pytań i często słyszę pytania z sali, to myślę sobie, że hola, u nas w gminie jeszcze nie jest tak źle. Natomiast są gminy, w których prawdziwymi problemami jest na przykład znalezienie w budżecie pieniędzy na zakup zabawek do przedszkola, czy książek do tego przedszkola, czy do biblioteki. I z tym się też mierzymy. Myślę, że takim głównym, taką krótką odpowiedzią na to pytanie to jest dobrze planować. A z tym też, jak wiemy, nie jest łatwo, bo odebrano nam takie narzędzie, w oparciu o które mogliśmy planować przyszłość, prawda? Przynajmniej przyszłość finansową.
Ta przyszłość finansowa to jest to, czego oczekują mieszkańcy, to w dużym stopniu realizacja inwestycji. Jeśli to otoczenie jest niestabilne, dobra, ja powiedzmy też tam w 90-tych latach realizowaliśmy zadania, ale tak, w jaki sposób zaplanować, pani mówi inwestycje długoletnie, planowanie wieloletnie, w jaki sposób zaplanować to w sytuacji, gdy żyjemy w warunkach ciągłych zmian, niepewności. Infrastruktura to są inwestycje wieloletnie, kapitałochłonne, bryłowate, długi okres realizacji. One podlegają także olbrzymiej presji społecznej. Jak zaczniemy coś w jednej ulicy, to musimy to, powinniśmy to nie zapomnieć o innych ulicach. To w takim sytuacji, co powinno się wydarzyć w systemie finansów samorządu terytorialnego, i w zakresie zadań samorządu, żeby zapewnić stabilność, bo wydaje mi się, że po to, żebyśmy osiągali sukcesy i mogli powiedzieć, że samorząd terytorialny to dalej taki gwarant dobrego świadczenia usług i kształtowania procesów rozwoju, to musi mieć stabilne warunki funkcjonowania. Musi mieć możliwie wysoką stabilność finansową i wysoki chyba też udział dochodów własnych. Czy rząd, czy władza centralna zapomniała o samorządach?
Myślę, że nie zapomniała.
Sytuacja finansów publicznych jest oczywiście trudna. Ja dzisiaj chciałem troszkę porozmawiać z panem.
Ależ skądże? Ja myślę, że...
Dziękuję bardzo.
Nie, myślę, że władza centralna o samorządzie nie zapomniała. Władza centralna doskonale o samorządzie...
Samorząd jest jeden.
Tak, samorząd jest jeden i my akurat jesteśmy z...
Samorząd nie jest polityczny.
Z panem...
Jaką opcji by nie reprezentował? Samorząd jest dla mieszkańców.
Słuchajcie państwo, to ja wam powiem z jakiej opcji, bo ja akurat wiem, zarówno ja, jak i pan profesor Jacek Sierak, jesteśmy osobami bezpartyjnymi. Tak? Nie mylę się, Jacku? No właśnie, także my jesteśmy z takiej opcji prawdziwie samorządowej, ale odpowiadając na to pytanie, to ja powiem tak, no samorząd, oczywiście rząd nie zapomniał o samorządzie, bo rząd doskonale wie, jakie zadania nam zlecać i jakie obowiązki na nas nakładać, nawet nie dając nam finansowania tych obowiązków. Także nie sądzę, żeby rząd zapomniał o samorządzie. Rząd też przez ostatnie lata i przez ten okres pandemii i przez okres z wojny w Ukrainie, no wiedział w jaki sposób zorganizować dystrybucję węgla i czyimi rękoma, więc myślę, że rząd nie zapomniał o samorządzie, natomiast równocześnie zrobił bardzo ciekawą rzecz. Nie dostajemy dodatkowych środków na realizację tych zadań, ale również odebrano nam narzędzie, które było takim narzędziem, które było przewidywalne, to znaczy wiedzieliśmy, jak mogliśmy nawet przed publikacją przez Ministerstwo Finansów proponowanych dochodów na rok przyszły, mogliśmy je w jakiś sposób przewidzieć, bo wiedzieliśmy, potrafiliśmy wyliczyć po prostu procentowy udział w PIT-cie naszych mieszkańców. My, samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, wiemy, co się w naszych gminach dzieje, wiemy, czy jest tam wzrost gospodarczy, wiemy, jak wygląda demografia, wiemy, co robią mieszkańcy i możemy na takich przesłankach budować jakiś horyzont, także horyzont finansowy. Teraz w sumie to narzędzie nam odebrano. Ja pamiętam, bo tak tutaj już Jacek powiedział, jestem wójtem od 5 lat i pamiętam na początku, jak mówiono mi, słuchaj, jeżeli masz do wyboru albo dane, które dostajesz z jednostki centralnej, z ministerstwa, albo dane i intuicja, która jest intuicją twojego skarbnika, to posłuchaj skarbnika, bo skarbnik wie lepiej. Skarbnik przez lata jest w tej gminie, skarbnik zna trendy, wie co się wydarzy, będzie, no po prostu skarbnik jest bliżej, tak, bliżej prawdziwych danych. No my w tej chwili pozbawiliśmy również skarbnika tej intuicji, tego wyczucia co się dzieje, bo będziemy spokojnie czekać na dane, które nam powiedzą jaki będziemy mieć udział w PIT-cie przewidziany na przyszły rok i tylko w oparciu o te dane będziemy mogli budować swoje plany, wieloletnie prognozy finansowe czy plany inwestycyjne.
Ja mówiąc, myśląc o generalnie władzy centralnej, nie odnoszę tego do konkretnego okresu i do konkretnego rządu, bo jeżeli sobie przypomnimy tak historię od lat 90., to można powiedzieć, że samorządy zawsze narzekały na władzę centralną. Pytanie o reakcję z drugiej strony, tak? Czy możemy na przykład mówić o tym stabilizowaniu systemu finansów poprzez dobrą legislację? Tu mamy zapowiedzi, gdy pół roku temu z panem ministrem Skozą rozmawialiśmy i mówiliśmy o takich zmianach, ja muszę powiedzieć, że mnie się to generalnie podobało. Oczywiście szczegółów nie znam, tak? Szczegółów nie znam, one się może pojawią, ale to nie jest tak, że ktoś o tych samorządach się w ogóle nie myśli. Ja mówię tylko, że właśnie mamy tę trudną sytuację i przy ogólnie trudnej sytuacji finansów publicznych, czy samorządy nie czują się tak najbardziej stroną pokrzywdzoną, bo jeżeli rozmawiamy z przedstawicielami związków samorządowych, jeżeli ja pracuję w różnych gminach, to ja mogę powiedzieć, że te wyniki, które państwu przedstawiałem, a to są wyniki nastrojów władz samorządowych, one potwierdzają się. Jeżeli ja na potrzeby jednego z ministerstw, ministerstwa funduszy i polityki regionalnej przygotowałem prognozy dotyczące możliwości realizacji projektów unijnych, a było to 3 lata temu chyba, więc jeszcze nie dzisiaj ta sytuacja, to mógłbym powiedzieć, te wykresy dokładnie pokazują to, co wynikało z analizy przez nas przeprowadzonej, z prognozy przede wszystkim, założeń prognozy. Będzie potrzebne wsparcie finansowe. W jaki sposób samorządy szukają tego wsparcia, wykorzystują je, na ile czują to efektywnie? Myślę tu zarówno o tym, że musimy zaciągać dług i czy mamy świadomość konsekwencji tego, bo czasem obserwujemy te jednostki i widzimy duży obieg infrastruktury i tak sobie myślę, czy na pewno to nie wpłynie później na koszty bieżące, a tym samym nie zmniejszy naszego zapotrzebowania. I ten ostatni slajd, który oglądaliśmy, a więc pozyskanie wsparcia zewnętrznego, czy samorządy będą w stanie realizować w krótkim czasie zadania inwestycyjne, bo ten czas nam się skraca, tak? Zadań będzie dużo, możliwości przerobowych mało, a więc co? Pewno będziemy musieli liczyć też z wyższymi kosztami realizacji zadań. Jak państwo, to jako samorządowcy, ja już nie mówię tylko o naszej gminie, bo nasza jest rzeczywiście specyficzna, ale co mówią o tym samorządowcy?
No, samorządowcy mówią w zależności od tego, z jakiego samorządu się wywodzą, mniej więcej to samo, to znaczy są optymistami, ale bliżej im do takiego delikatnego optymizmu. No my też startując w wyborach wiedzieliśmy, co robimy i wiedzieliśmy, że przyjdzie nam realizować zadania potrzeby mieszkańców i też wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe. Teraz jest to niełatwe, ale też powiedziałabym, że nie ma wielkiego pesymizmu, tak? Bo po prostu wiemy, że musimy to robić i musimy się w jakiś sposób odnaleźć, chociaż z pewnością są takie jednostki samorządu, którym jest trudniej i też samorządowcy o tym mówią. Realizacja zadań w takiej gminie jak nasza jest pewnie łatwiejsza niż w metropolii, w dużym mieście, gdzie skala zadań jest inna niż u nas, finanse też są inne i pieniądze, które na takie zadania trzeba przeznaczyć, idą w miliardy złotych. Zatem tam jest z pewnością trudniej. Wystarczy popatrzeć na miasto Warszawa i na budżet związany z transportem publicznym. To są po prostu ogromne, ogromne pieniądze, a presja na to, żeby można było szybciej i sprawniej dojechać, jest ogromna. Więc ja bym powiedziała, zresztą ja też o tym mówiłam, zanim wyszliśmy tutaj, że ja ze swojego usposobienia też jestem optymistką, więc ja lubię poszukiwać rozwiązań nawet wtedy, jeżeli one nie są oczywiste, proste, łatwe. Ja po prostu uważam, że jest coś do zrobienia, to trzeba się za to zabrać i starać się zrobić. I oczywiście trzeba poszukiwać środków zewnętrznych i dofinansowań wszędzie tam, gdzie one są. I trzeba również myśleć o tym, co z długiem. Tak? My przy naszym budżecie z tej kadencji, o którym już też wspominałam, że będzie to około miliarda złotych, pozyskaliśmy 39 milionów. Czy to dużo, czy mało? No, to jest 39 milionów, to jest mniej więcej 60% budżetu rocznego na inwestycje. Ja uważam, że to jest sporo w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy i do pozyskiwania takich środków mam takie podejście, że każde środki, które są pozyskane, pozwalają uwolnić własne środki. Więc zasadniczo to jest dobre narzędzie. A jeżeli chodzi o dług i o zadłużanie się gmin, to dług sam w sobie nie jest jako narzędzie, tak? To nie jest narzędzie złe, to jest tak jak, to była wczoraj taka ładna, takie ładne porównanie. Dług to jest tak jak nóż, to od nas zależy, jak go wykorzystamy. Nóż sam w sobie nie jest złym narzędziem, służy też do wielu fajnych rzeczy. To jest nasza decyzja, jak go wykorzystamy. I z długiem jest tak samo, trzeba po prostu dobrze obliczyć swoje możliwości, bo tak dług będzie trzeba spłacić i będą to wydatki bieżące. A w gruncie rzeczy, czy chodzi nam o to, żeby mieć jeszcze jakiś potencjał inwestycyjny, prawda? Także nie możemy się zakopać w tym długu.
Pani Wójto, już tak koniec, bo mamy koniec czasu. Na koniec takie bardzo krótkie w punktach, ponieważ tytuł u nas jest Szanse i bariery, to ja może nawet to zmodyfikuję nieco. Takie trzy marzenia na przyszłość, żeby dobrze się rozwijać.
To ja nie wiem, czy ja odpowiem tak, jak to się będzie Państwu podobało, ale odpowiem tak, jak mi się to podoba. Ja bym powiedziała tak, żeby się dobrze rozwijać, żeby dobrze i skutecznie się rozwijać, to ja myślę, że jest potrzebny dialog z mieszkańcami i większa świadomość mieszkańców, o co w tym wszystkim chodzi, tak? I do tego służą różne narzędzia, chociażby różne formy budżetu partycypacyjnego, które dla wielu samorządowców są po prostu bólem, a dla mnie są narzędziem tłumaczenia mieszkańcom, że okej, jak coś chcesz, to porozmawiajmy o tym, ale musisz się też nauczyć, że nie wszystko będziesz mógł zrealizować z różnych powodów, prawda? Działka niegminna, to, co chcesz zrobić, to nie zadanie samorządu i tak dalej, i tak dalej. Fajne narzędzie, ale zasadniczo to myślę, że ta świadomość społeczeństwa jest w tym wszystkim ważna i ona daje szansę rozwojową, bo w moim odczuciu ma szansę na ograniczenie tak zwanej roszczeniowości, a w każdym razie gdzieś złapanie zrozumienia, to raz. Dwa.
Podstawa samorządności.
Słucham?
Podstawa samorządności.
Podstawa samorządności. Dwa, stabilne finanse, to żebyśmy wiedzieli w horyzoncie czasowym, który dotyczy nie tylko roku i nie tylko kadencji, ale jeszcze dłuższego horyzontu, co nas czeka, jak wygląda prawo, aby to prawo się nie zmieniało w sposób taki zaskakujący, a mieliśmy parę takich zaskakujących wydarzeń. I trzy, szansa, to dobrzy pracownicy w urzędach, czyli dobre zasoby i dobre wynagrodzenia dla pracowników samorządu.
Tak, to rzeczywiście istotne warunki rozwoju. No dobrze, słuchajcie Państwo, mamy małe grono, ale być może Państwo chcielibyście jeszcze krótko zabrać głos, ewentualnie zadać pytanie. Pytanie dotyczyło oświaty, tak? Jaką mamy sytuację w oświacie w gminie Michałowice?
Już mówię. Mam trzy szkoły podstawowe, jedno liceum i to jest liceum gminne, prawdziwie gminne, finansowane przez gminę. Dwa przedszkola, buduję trzecie przedszkole. To przedszkole buduję między innymi dlatego, żeby rozluźnić jedną ze szkół.
Tak? O publicznych.
Tak, o publicznych, tak, o publicznych. Nie mamy gminnych żłobków, natomiast dopłacamy do żłobków niepublicznych. Żłobków niepublicznych mamy 10, na 13, słucham? Tak, mamy 10 żłobków na terenie gminy 20-tysięcznej, która składa się z 13 sołectw. To są niepubliczne żłobki, my w nich dotujemy pobyt dzieci. Mamy 100 miejsc i te 100 miejsc nie jest wykorzystane. Przyrost naturalny w gminie, rzeczywiście naturalny, czyli dzieci, które się u nas rodzą, to jest 140 dzieci. Od wielu lat się utrzymuje 130-140. Więc te miejsca żłobkowe, których mamy 100 i wykorzystanych jest 80 kilka, nam spokojnie wystarcza. Do jednej złotówki subwencji jako gmina dokładamy 20 zł. Tak, takie są realia. Do tego nie mamy kłopotów z kadrą, w zasadzie nie mamy kłopotów z kadrą, to też jest rzecz nietypowa.
Mamy też wysokie wzrosty wynagrodzeń.
Właśnie, to jest też rzecz nietypowa dla wielu gmin, bo często mówi się, że nie ma nauczycieli i pewnie tak jest, że nie ma nauczycieli. Są nauczyciele w województwach wschodnich, pewnie gdzieś na Podkarpaciu i Małopolsce, gdzie po prostu jest duża populacja i nie ma takiego ośrodka odciągającego kadry, jakim jest stolica. My z tym, u nas są rzeczywiście dobre wynagrodzenia, one oczywiście są takimi wynagrodzeniami, jakie dyktuje nam karta nauczyciela i inne instrumenty, ale my mamy też takie instrumenty jak dodatek wiejski, z którego korzystamy. Mamy dodatki motywacyjne, a wszystkie tego typu narzędzia, jak dodatki motywacyjne, dodatki na wynagrodzenia dla wychowawców, staramy się negocjować z nauczycielami, to znaczy siadamy razem i sobie rozmawiamy, co jest dla was ważne. Nauczyciele też wiedzą, że my im wszystkiego dać nie możemy i nie możemy spełnić koncertu życzeń, ale mówimy sobie, okej, dla was ważne jest to, żebyście się rozliczali za godziny zastęp według swojego pensum, a nie pensum nauczyciela zastępowanego, to kosztuje tyle i my to zrobimy, ale za to nie zrobimy czegoś innego.
To ja jeszcze może, jeśli powiem, dodam troszeczkę takiej historii, dobrze? A jeszcze pan chciał, to ja bardzo króciutko tylko powiem. Problemy oświaty są w wielu gminach. Były też problemy oświaty w gminie Michałowice, gdy ja na początku lat 90. gdzieś tam angażowałem się w tę naszą pracę, tak sobie pomyślałem, nie mam wodociągu, kanalizacji, chodnika, nie ma asfaltu, inwestujemy 12%, jak sobie inwestować 50%. I pierwsza rzecz, jaką robiliśmy, to były olbrzymie cięcia w oświacie. Z 60% w ciągu lat kilku, różnymi metodami już, jak ktoś by chciał, to zapraszam na studia podyplomowe, mówimy o tym szerzej, zeszliśmy do 28% udziału w budżecie, a inwestycje mieliśmy na poziomie 40 kilku, a nawet dwukrotnie powyżej 50%. Wymaga to determinacji, często bardzo niepopularnych decyzji, ale w wielu gminach, które mają problem zapewnienia równowagi bieżącej, to jeśli nie jest wymogiem, to będzie bardzo szybko wymogiem. Bardzo.
Wojciech Ślefarski, gmina Zagnieżsk Świętokrzyskie. Jaki ma pani wskaźnik tak zwany operacyjny? Nadwyżka czy na minusie jest? Czyli wydatki bieżące są wyższe, czy dochody są wyższe?
A w tej chwili mamy nadwyżkę.
Ile?
Nie powiem, nie odpowiem.
A ja muszę się borykać z sytuacją, mając deficyt 5,5 miliona, na minus jestem.
Ja rozumiem, dlatego tak jak mówiłam, po prostu nasze sytuacje są różne i ja z dużym, jak występuję na takiej scenie, to naprawdę no, często z dużą pokorą, bo wiem, że po drugiej stronie państwo są w innej sytuacji niż ja. Ja mam, to nie jest tak, że mój świat jest tylko różowy, ja mam bardzo dużą presję ze strony mieszkańców, którzy się przeprowadzają z Warszawy i chcą żyć lepiej niż w Warszawie, prawda?
Więc ja pracując przy projekcie kieleckim, odwiedzałem też państwa gminę i też tam sobie troszkę analizowałem, nie jesteście jedyni. Tych jednostek, które notują deficyt bieżący, jest naprawdę bardzo dużo, a ci, którzy mówią, że mają nadwyżkę na koniec roku, to często jest wynik jakiegoś grudniowego transferu, pamiętajmy także, a więc cały rok jest napięty budżetowo zapewne i tu życzylibyśmy sobie tego, żeby te napięcia troszeczkę ustawały. Jeszcze pan chciał, bardzo duża radość, że...
Znaczy ja jestem akurat wójtem wiejskiej gminy, powiem tak, nie będę pytał, nie chce pani pieniędzy i nie chce pani problemów.
Te problemy to sama radość, przecież
no
pani...
Właśnie tak chciałam powiedzieć, że to jest duże wyzwanie.
Jest
tak.
Niesamowita satysfakcja, jeżeli uda się je zdiagnozować i zniwelować. Słuchajcie państwo, bardzo dziękujemy za udział w naszym spotkaniu. Bardzo dziękuję, że chcieliście
nas posłuchać. Ja również bardzo dziękuję.
Pani wójt Małgorzata Pachecka. Bardzo dziękujemy.